I słuchajcie, i wybrałem taki piękny list, który mi się bardzo podoba i taki bardzo osobisty, list świętego Pawła do Filipian. On ma 4 rozdziały, tylko także jest bardzo krótki i bardzo taki, tak jak powiedziałem, osobisty, bo może króciutki kontekst. Święty Paweł pisał go z więzienia. Tak więc, no wiem, jak ktoś siedzi w więzieniu i też jeszcze tam będzie zaznaczone, że on nie wie, co będzie z nim, czy będzie wyrok skazujący, czy nie. Także jest pełen niepewności. A jednocześnie z tego listu bije taki optymizm. Chrześcijanie w Filipii są prześladowani już w tych czasach. To są 50, 60 lata. Także też nie mają powodu do radości. A jednak mimo wszystko ten list tchnie takim optymizmem. I tak mi się to skojarzyło z naszymi czasami. My mamy często różne problemy, trudności, to nam nie wychodzi. Też w takiej sferze globalnej też się zmagamy z pewnymi sprawami. Czasami niestety grzech zostaje usankcjonowany jako prawo, różne formy tego grzechu. I tak czasami człowiek przychodzi taki zdołowany, przybity i właściwie koniec świata. I właśnie na ten koniec świata, taki nasz osobisty, przychodzi to wołanie świętego Pawła, który mówi: zachęcam was do radości, radujcie się, jeszcze raz powiadam bracia, radujcie się. I dlatego ten list sobie omówimy. Dlaczego mówię, że on w więzieniu jest pisany? Bo Paweł tam się do tego odnosi. Mówi o tym, że jest w pretorium. Pretorium to jest albo siedziba wojskowa, albo siedziba namiestnika, urzędnika. Nie wiemy, w którym więzieniu. Niektórzy mówią, że to w Rzymie, ale w Rzymie wiemy, że Paweł z Rzymu do Filipii jest daleko, a te kontakty były dosyć częste. Także najbardziej prawdopodobne jest to, że Paweł przebywał w więzieniu w Efezie. Z Efezu do Filipii, szczęść Boże, jest tylko 8 dni drogi, tak więc rzeczywiście stosunkowo łatwo można było te listy dostarczyć i te kontakty mogły być dosyć częste. Nieważne, czy to w Rzymie, czy w Efezie, kontekst jest ważny, że to jest list więzienny. Dalej, niektórzy też mówią, że ten list świętego Pawła do Filipian składa się z 3 listów i wyodrębniają. Pierwszy list to jest 4 rozdział, później drugi list to jest 1 i 2 i 3 list to jest 3 rozdział. My czytamy tak, jak to jest, tak jak po prostu jeden całościowy list. Nie będziemy się spierać, czy to są 2 listy połączone, czy jeden jako całość. Będziemy po kolei rozważać tak, jak to jest tu napisane. Skąd Paweł wziął się w Filipii, bo tam był? O tym nam piszą Dzieje Apostolskie, które relacjonują i trochę światła rzucają na to, co się działo z Pawłem, który wędrował. I tu uwaga, na początku, bo autorem Dziejów Apostolskich, jak dobrze wiem, jest święty Łukasz. Na początku Łukasz pisze w 3 osobie. Oni poszli i tak dalej. A od tego momentu, kiedy Paweł przystępuje, bo to jest pierwsze miejsce, które odwiedził, w którym się zatrzymał, na kontynencie europejskim. Bo do tej pory był w Azji i później na kontynent europejski przepłynął do takiego miasta Neapol, byśmy dzisiaj powiedzieli. Wtedy to było Neapolis. I obok jest Filipia. Można sobie to jest w dzisiejszej Grecji, dawne tereny prowincji macedońskiej, można sobie na mapie to zobaczyć. I tam po raz pierwszy postawił nogę na kontynencie europejskim, także można powiedzieć, że to przesłanie jest do nas skierowane szczególnie jako do Europejczyków. I teraz zanim jeszcze dojdziemy do tego listu, to przeczytajmy sobie 16 werset. 16 rozdział Dziejów Apostolskich. Relacjonuje święty Łukasz. Wypłynęliśmy z Troady i udaliśmy się od razu do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu. Proszę nie mylić z tym Neapolem we Włoszech, tak? To jest zupełnie po drugiej stronie. Stamtąd poszliśmy do Filipii, głównego miasta tej części Macedonii i kolonii rzymskiej. Spędziliśmy tam kilka dni. W szabat wyszliśmy za miasto nad rzekę. Sądziliśmy, że jest to miejsce modlitwy. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z kobietami, które się tam zebrały. Przysłuchiwała się nam też Lidia, pobożna kobieta z Tiatyry. Handlowała ona purpurą. Pan sprawił, że uważnie słuchała słów Pawła. Wraz z całym swoim domem przyjęła chrzest. Wtedy też poprosiła: jeżeli uznajecie mnie za wierzącą Panu, przyjdźcie i zamieszkajcie w moim domu. I wymogła to na nas. Dlaczego nad rzeką i dlaczego kobiety? Bo noszenie wody to było zadanie kobiet, też kobiety pewnie tam prały nad tą rzeką i tak dalej. Także Paweł poszedł i tam zaczęli nauczanie, zamieszkali w Filipii i później, kiedy za dobrze im zaczęło iść, to, bo to jest zawsze ten powraca ten kontekst pawłowy, że Paweł naucza Właściwie taki schemat widać. Na początku go słuchają. Skąd nazwa Filipi? Od Filipa Macedończyka. Filip Macedończyk był ojcem Aleksandra Wielkiego i na jego cześć zbudowano to miasto. I później ono stało się, tak jak tu słyszeliśmy, prowincją rzymską od 168 roku przed Chrystusem. Także miasto właściwie zamieszkiwane przez pogan, w tym znaczeniu, że Żydów tam nie było prawie wcale. Nie było synagogi, może tak, bo Żydzi byli, ale nie było synagogi, tak więc niewielka była to wspólnota żydowska. Spotykali się, Paweł szedł najpierw do Żydów, później do pogan. Tutaj zaczął od pogan i po prostu zaczął nauczać, był życzliwie przyjęty, ale wtedy, kiedy ludzie zobaczyli, że za życzliwie, to zazwyczaj ktoś przychodził, ktoś tam donosił i Pawła z Sylasem z kim on tam jeszcze był, po prostu zamknęli w więzieniu i stamtąd musieli uciekać, poszli dalej. Także taki schemat był. Przybył, nauczał, nawracał, więzienie, później go wypuścili, on się tam odwołał do obywatelstwa. Można sobie przeczytać ten 16 rozdział Dziejów Apostolskich i później z Efezu pisze list do mieszkańców Filipii. Także taki jest kontekst, nie? Ci mieszkańcy go bardzo życzliwie przyjęli, bardzo też jemu pomogli, co się za chwilę okaże. I Paweł ich bardzo polubił, bardzo taki miał do nich osobisty stosunek, co też wyraża w swoim liście. Tyle tytułem wstępu i idziemy do listu, bo to jest istota. Tak to jest, jak się sobie nie zaznaczy. Ale już... Budowa listu jest tak jak każdego innego. Na początku są pozdrowienia, później podziękowania, dziękczynienie Panu Bogu za wiarę, za wszystko. To, co już żeśmy mówili przy poprzednich katechezach. I wtedy właściwa treść listu. I Paweł zaczyna w ten sposób. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i diakonami, łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Co byśmy powiedzieli? I z Duchem Twoim, prawda? Także zobaczmy, liturgia jest przeniknięta Pismem Świętym i te wszystkie pozdrowienia, które mamy na początku, to są właśnie z listów Pawłowych. Można powiedzieć, że w ten sposób Paweł zaczynał list, tak jak my rozpoczynamy liturgię, od pozdrowienia. Pozdrowienie, które pokazuje nam, że co jest najważniejsze. Najważniejsze jest nie to, czy deszcz pada, czy nie, ale że łaska Boża nam towarzyszy. To, co Chrystus mówił, że gdzie dwóch albo trzech będzie się gromadziło w imię moje, tam ja jestem pośród nich. I to jest najważniejsze, że Pan Bóg jest pomiędzy nami. Więcej nam, można powiedzieć, niczego nie potrzeba. I mi się tak przypomina teraz taka modlitwa szabatowa, bo kiedy się Żydzi zaczynają szabat w piątek wieczorem, to kobieta odpala świecę, a mężczyzna, ojciec, mąż rozpoczyna modlitwę. I jest to piękna modlitwa, w której, zobaczmy, jak my rozpoczynamy modlitwę, Panie Boże, tutaj w pracy mam problemy, tutaj zdrowie, tutaj to, żeby wszystko ten... A ta modlitwa szabatowa między innymi, ale prowadzi takim nurtem, Panie Boże, powierzam Tobie całą moją rodzinę i modlę się za moje dzieci, żeby zawsze były wierne Tobie. To jest tam oczywiście rozbudowana modlitwa, ale to jest istota tej modlitwy. To jest ta pierwsza rzecz. Panie Boże, ja Tobie powierzam moją rodzinę i moje dzieci, żebyśmy zawsze szli Twoimi drogami. Nie? Bo to jest to, co najważniejsze też nam Paweł pokazuje, że jeżeli Pan jest z Wami, łaska Boża Wam towarzyszy, to czy będziecie w więzieniu, pamiętamy, że Paweł to pisze z więzienia, tak? Czy będziecie w więzieniu, czy będzie Wam dobrze, czy źle, ładna, brzydka pogoda, to wszystko będzie prowadzone w dobrym kierunku. I teraz zobaczmy, to, w jaki sposób Paweł, ale też i Dzieje Apostolskie nazywają chrześcijan, to mogłoby nam dać dużo do myślenia, bo Paweł mówi tak, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii. Czym się odróżniają chrześcijanie od pogan? Tym, że można na nich powiedzieć święci. My to ten przymiotnik święty odnieśliśmy do tych, którzy są już w niebie. Umarli, kanonizowani, święci, beatyfikowani, to oni. A chrześcijanin to jest święty. Ja mam łaskę Bożą, to znaczy, że jestem święty, że mam stawać się święty, że... Zobaczcie, oni się nie boją nazywać siebie świętymi. A my, jeżeli używamy tego przymiotnika, to w takim znaczeniu trochę taki świętoszkowaty, bardziej trochę, a tutaj po prostu chrześcijanin to jest święty. I teraz po raz pierwszy pada tutaj takie rozróżnienie do świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i diakonami. My dzisiaj żeśmy się już przyzwyczaili do tego, że w tej hierarchii kościelnej są biskupi, że są kapłani i że są diakoni. Tak? To mamy te trzy stopnie święceń. Staje się diakonem, później po jakimś czasie przyjmuje święcenia kapłańskie i później można stać się biskupem. Te trzy stopnie święceń. Tutaj Paweł początkowo używał, bo to są takie dwa słowa, episkopos i presbiteroj. Na początku zamiennie te słowa były używane, później stopniowo klaruje się, jakoś tam się pokazuje, wyłania się, można powiedzieć, bo zobaczcie, Kościół się tworzył, to nie było tak, że od razu, prawda, tutaj, cyk, Pan Jezus uczył uczniów, później przekazywał, później Piotra powołał, żeby był tym Piotrem, tym następcą Chrystusa. Później mamy tych apostołów. Presbiteroj to w ogóle znaczy starszy wspólnoty. To, co mówimy dzisiaj, presbiter, kapłan. Tak? Także tutaj już mamy pierwszy raz użyte te słowa biskupami i diakonami. I pozdrowienie, łaska i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. I mamy od samego początku, od trzeciego wersetu, dziękczynienie i modlitwę za mieszkańców Filipii. Dziękuję mojemu Bogu zawsze, gdy was wspominam. W każdej mojej modlitwie dziękuję Mu zawsze z radością za to, że pomagacie szerzyć Ewangelię od pierwszego dnia aż do obecnej chwili. I tutaj możemy zapytać, w jaki sposób pomagają szerzyć tę Ewangelię. Oni przede wszystkim pomagają świętemu Pawłowi bardzo konkretnie, osobiście i finansowo, i też zwracają się z pomocą poprzez drugiego człowieka. Możemy to wyśledzić na podstawie czwartego rozdziału. Tu mamy kilka razy wspomniane, jak Filipianie bezpośrednio pomogli świętemu Pawłowi. W czwartym rozdziale, czyli w ostatnim, na końcu, w 10 wersecie mamy napisane w ten sposób. Ucieszyłem się bardzo w Panu, że wreszcie możecie zatroszczyć się o mnie, ponieważ już wcześniej o tym myśleliście, lecz nie mieliście do tego okazji. W 14 wersecie mamy słowa. Słusznie jednak uczyniliście, że wzięliście udział w moich trudnościach. Czyli zobaczmy, kiedy mieszkańcy Filipii dowiedzieli się, że Paweł jest w opałach, w trudnościach, to pospieszyli mu z pomocą. I Paweł jest bardzo za to wdzięczny i też mówi właściwie tylko do mieszkańców Filipii, że ma do nich tak duże zaufanie i tak mu są bliscy, że on tylko od nich korzysta z tej pomocy bezpośrednio. Od innych wspólnot niczego nie oczekiwał, ale za ich pomoc jest bardzo wdzięczny. Także zobaczcie, Paweł od razu dziękuje im za to, co mu udzielili i co posłużyło szerzeniu Ewangelii. 6 werset. Jestem bowiem przekonany, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, ukończy je do dnia Chrystusa Jezusa. Mam prawo tak myśleć o was wszystkich, gdyż noszę was w moim sercu i wy wszyscy macie udział w tej samej łasce, której ja dostępuję zarówno wtedy, gdy jestem w kajdanach, jak też gdy bronię Ewangelii i ją umacniam. Bóg mi świadkiem, jak bardzo mi zależy na was wszystkich w Jezusie Chrystusie. Dlatego modlę się, aby wasza miłość coraz bardziej wzrastała w poznaniu i wszelkim zrozumieniu, abyście umieli rozpoznać to, co słuszne i abyście dzięki temu pozostali czyści i nienaganni do dnia Chrystusa, przynosząc owoc sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa na cześć i chwałę Bożą. I teraz zobaczmy, co z tej modlitwy nam się wyłania, z tego dziękczynienia Pawłowego. Przede wszystkim bardzo ważne jest to zdanie, jestem bowiem przekonany, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, ukończy je w dniu Chrystusa Jezusa. Cały czas jesteśmy w pierwszym wieku i musimy sobie uświadamiać, że to oczekiwanie na powrót Pana Jezusa było bardzo realne i konkretne. Aż to mamy także w liście do Saloniczan, aż Paweł musi powstrzymywać ich, bo była taka tendencja, oczekujemy tej paruzji, prawda? Kończył się apokalipsa, Maranata, przyjdź Panie Jezu. I my dzisiaj tak oczekujemy, ale z przymrużeniem oka, wcale nam się nie pali do tego, żeby Pan Jezus powrócił. Ale oni, przynajmniej to pierwsze pokolenie było przekonane, że rzeczywiście Chrystus zaraz powróci i zabierze nas do górnego Jeruzalem. Aż w liście do Saloniczan Paweł musi ostudzać ten entuzjazm, mówi spokojnie, Pan przyjdzie, kiedy to nie wiemy, to On dobrze wie, kiedy ma przyjść, ale wy tu żyjcie na ziemi, prawda? W tym sensie takim, że nie zwalniajcie się z tego, nie idźcie na pustynię i oczekujcie na paruzję, tylko oczekujcie na tą paruzję, spełniając swoje obowiązki. I teraz Pan Bóg dokończy dzieło w dniu Chrystusa Jezusa, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, że On to rozpoczął, to dzieło. Pan Bóg, który rozpoczął, dokończy je w dniu Jezusa Chrystusa. Co to znaczy? To znaczy, że my sobie czasami przypisujemy pewne rzeczy, to, ale źródłem naszego działania i źródłem miłości, źródłem tego jest Chrystus. Skoro my czynimy coś dobre, to nie znaczy, że my mamy powiedzieć, że jestem bez nadziei, że wszystko Chrystus, ale mamy sobie zdawać sprawę, że to Pan Bóg jest w nas źródłem działania. To On jest takim bodźcem, który nas popycha ku dobremu. Że to jest ta łaska Boża, która zaczyna w nas działać i stopniowo ja tej łasce się poddaję i dzięki temu czynię dobre rzeczy, dzięki temu przemieniam tą rzeczywistość. I to jest coś, żeby uznawać, że Pan Bóg jest początkiem i to, co On rozpoczyna, prowadzi konsekwentnie do tego, żeby kiedy Dzień Pański przyjdzie, a ten Dniem Pańskim będzie dla mnie stanięcie przed Chrystusem, dzień mojej śmierci, żebym ja po prostu powiedział, Panie Jezu, proszę, Ty we mnie zacząłeś, teraz we mnie kończysz, a ja Tobie przynoszę owoce tego, tej łaski, tej miłości, którą wlewałeś w moje serce. I teraz Paweł bardzo mówi o tym, że zależy mu na mieszkańcach Filipii i o co się modli? Modli się o to, aby miłość wasza coraz bardziej wzrastała w poznawaniu i wszelkim zrozumieniu, abyście umieli rozeznać, co słuszne i co dobre i żebyście to wybierali. Skoro zbliża się uroczystość zesłania Ducha Świętego, to może warto przypomnieć dary Ducha Świętego. Można zerknąć sobie, dzisiaj wstawiłem na internecie, na naszej stronie, to, co znaczą te dary. Bo tych darów jest 7, tak? Mądrości, umiejętności, bojaźni Bożej, pobożności, rady, męstwa, umiejętności. I teraz, wiadomo, one wszystkie mniej więcej są podobne, ale takim podstawowym darem jest dar mądrości Bożej. Mądrość Boża pozwala nam odróżniać dobro od zła. Czyli zobaczmy, Paweł modli się, tak jak ten mężczyzna, ten ojciec z domu modli się w czasie szabatu o świętość swoich bliskich, tak on modli się o tą miłość, abyście umieli rozpoznać i rozeznać, co słuszne i abyście to wybierali, przynosząc owoce w Chrystusie Jezusie. Nie? Czyli zobaczmy, można powiedzieć, że to są takie 3 stopnie. Najpierw rozeznaję, co słuszne i co dobre, później to wybieram i później przynoszę owoce. Bo można rozeznać, ale nie wybrać, to nic nie daje. Bo co z tego, że człowiek wie, co dobre, a co złe, jak nie wybiera dobra? Można rozeznać i wybrać dobro, ale powiedzieć, wybrałem to, ale już nie mam siły dalej pójść, żeby to dobro dokonać. Trzeba te 3 rzeczy. Rozeznać, wybrać i rzeczywiście zaangażować się. I wtedy będą owoce w Chrystusie Jezusie, tak jak były owoce, za które dziękuję święty Paweł w liście do Filipian. I teraz 12 werset. Chcę, bracia, abyście wiedzieli, że przeciwności, które mnie spotkały, spowodowały jeszcze większe rozszerzenie się Ewangelii. Czyli zobaczmy, jak Paweł patrzy na te wszystkie swoje trudy w kontekście opatrzności Bożej. Bo my zazwyczaj, jak coś nam się złego dzieje, to koniec, nie wiem, tu nam zabronili, tutaj nas, nie wiem, zamknęli, tu jesteśmy w więzieniu, tutaj jakieś trudności i byśmy powiedzieli, nie, trudy, chciałem, ale niestety mnie zamknęli w więzieniu, nic nie wyszło. A Paweł mówi tak, chciałem, przeszkodzili mnie i dzięki temu jeszcze bardziej to Słowo Boże się rozszerzyło. To jest perspektywa opatrzności Bożej. Co to znaczy opatrzność Boża? To znaczy, że Pan Bóg jest wszechmogący, i ze wszystkich sytuacji, jeżeli się Jemu zawierzy, można wyjść nie tylko obronną ręką, albo nie tylko obronną ręką, ale można wyprowadzić jakieś dobro. Nie ma takiej sytuacji, z której, gdy człowiek współpracuje z Panem Bogiem, nie wypływa jakieś dobro. Bo rzeczywiście zły duch, co nam podpowiada? Jeżeli są jakieś trudności, kłody pod nogi, to ojejku, to zrezygnuj, prawda? To daj sobie spokój, nic ci nie wychodzi, wprost przeciwnie. A Pan Bóg mówi, trudności będą. Przecież Jezus mówi, ja przyszedłem ogień przynieść na świat. On nie mówi, że jak będziecie chrześcijanami, to tak będziecie sobie spokojnie żyli. Mówi, będą trudności, matka wyda syna, syn matkę, córka teściową i tak dalej, i tak dalej. To będzie. Pan Jezus nie ukrywa tego przed nami, ale nie bójcie się, ja jestem z wami I z tego nawet zła jakiegoś konkretnego, realnego, które przychodzi na was z zewnątrz, ja was przeprowadzę i wyprowadzę jakieś dobro. Tylko nie zrezygnujcie. I teraz Paweł tłumaczy, dlaczego tak mówi. Otóż jest jawne w całym pretorium i u wszystkich innych, że dla Chrystusa noszę kajdany. Dzięki temu coraz więcej braci w Panu, ośmielonych moimi kajdanami, z niezwykłą odwagą i bez lęku głosi słowo. Niektórzy co prawda czynią to z zazdrości i przekory, inni jednak głoszą Chrystusa szczerym sercem. Czyli zobaczcie, Paweł nie tylko, że nie zdezerterował i się nie wycofał, ale wprost przeciwnie, odważnie dawał świadectwo o swoim chrześcijaństwu i tym samym dodał odwagi innym, którzy albo się nawrócili, albo będąc chrześcijanami, po prostu też zaczęli głosić tego Chrystusa. Czyli jego świadectwo stało się jawne w całym pretorium. To słowo pretorium to mamy też już w czasie męki Chrystusa użyte, prawda? Tak jak powiedziałem już na początku, to jest albo pałac namiestnika, albo pałac żołnierski, jakieś takie koszary. Czyli Paweł był postawiony przed sądem i tam tak świadczył, że ludzie zaczęli wow, nie? To rzeczywiście coś w tym musi być. Dlaczego? Dlaczego męczennicy takie ogromne mają wrażenie? Dlatego, że człowiek, skoro widzi, że ktoś jest w stanie życie oddać za jakąś wartość, to sobie powie, rzeczywiście to musi być wielka wartość. I im bardziej chrześcijaństwo starano się wykorzenić nawet poprzez męczeństwo, chociażby w pierwszych wiekach, tym bardziej to chrześcijaństwo kwitło. Po nie wiem, na przykład tak przychodzą mi na myśl męczennicy lyońscy, którzy stracili życie w Lyonie, tam na areny rzucani i tak dalej. Do dzisiaj mam piękną katedrę tam w Lyonie zbudowaną i pamięć żywa jest o tych męczenników. To wprost przeciwnie, nie tylko to chrześcijaństwo nie przestało istnieć, ale ono się rozszerzało. I o tym Paweł mówi, że ta okazja dała mu możliwość dawania świadectwa w pretorium przed innymi ludźmi i rzeczywiście przynosi owoce. Ci ostatni, czyli ci, którzy się szczerze nawrócili, robią to z miłości, głoszą Chrystusa, wiedząc, że moim zadaniem jest obrona Ewangelii. Tamci zaś przypowiadają Chrystusa dla własnej chwały, ci, którzy zrobią to z zazdrości, i nieszczerze, chcąc powiększyć jeszcze ucisk moich kajdan. I co z tego wynika? To tylko, że na wszelki sposób, na pokaz, czy też naprawdę głosi się Chrystusa. To mnie raduje i będzie radowało. Czyli Paweł mówi, że różne są motywy, prawda? Niektórzy z zazdrości, niektórzy z tego. Ale Paweł widzi, że on to swoje zadanie spełnia i to go raduje, że to przynosi owoce. I to też warto w takim kontekście naszego codziennego życia. Bo my, zobaczcie, jeżeli na przykład robimy rachunek sumienia, to zazwyczaj patrzymy na złe rzeczy. No bo po to jest rachunek sumienia, tak? To zrobimy. A warto sobie też robić codziennie rachunek sumienia z dobrych rzeczy. Panie Boże, co mi dzisiaj wyszło? Co dzięki Twojej łasce udało się spełnić? Co dobrego zrobiłem? Jaki krok do przodu zrobiłem? I wtedy rzeczywiście człowiek w tym kontekście patrząc, będzie widział, aha, Panie Boże, to mi się udało, to dziękuję Ci za to. Jestem szczęśliwy, że po prostu przynoszę jakieś owoce. Nie? Nie ma co się dołować, trzeba po prostu iść do góry, bo wtedy na następnym dniu, kiedy ja widzę, że mi się coś udało, mówię, wczoraj mi się udało, dlaczego dzisiaj by mi się nie miało coś dobrego udać? Nie? I nie zdezerterujemy, tylko idziemy do przodu. I tak jak Paweł, mimo różnych sytuacji zewnętrznych, niekoniecznie sprzyjających, my się rozwijamy. I teraz Paweł mówi tak. Wiem bowiem, że wszystko to przyczyni się do mojego zbawienia dzięki waszej modlitwie oraz pomocy Ducha Jezusa. Tego oczekuję i mam nadzieję, że w niczym nie doznam wstydu, ale że w sposób zupełnie jawny, jak zawsze, tak i teraz, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele. Czy to przez życie, czy przez śmierć. I teraz piękne zdanie. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a śmierć to zysk. Lecz jeśli życie w ciele oznacza dla mnie owocną pracę, nie wiem, co mam wybrać. Dręczy mnie podwójne pragnienie. Chcę odejść, aby być z Chrystusem, co byłoby o wiele lepsze, lecz dla was jest bardziej konieczne, abym pozostał w ciele. Będąc o tym przekonany, wiem, że pozostanę z wami wszystkimi, abyście czynili postępy i radowali się w wierze, abyście przeze mnie chlubili się w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę. W tym liście wychodzi... I to jeszcze będzie pokazane też w trzecim rozdziale. Trochę takie takie Pawłowe pokazywanie na siebie. I zobaczmy, to też poruszaliśmy przy okazji listu do Rzymian, że pokora to nie jest takie mówienie, że jestem słaby, beznadziejny, nic mi nie wychodzi, dziękuję ci, nie ma za co. No jak nie ma za co, to co, nie? To, no. Skoro ktoś dziękuje, to znaczy, że jest za co. I Paweł mówi konkretnie, dla mnie żyć to Chrystus. Czyli gdybym dalej żył, gdyby się okazało, że wydadzą wyrok uniewinniający, dalej będę głosił Chrystusa. Ale jeżeli umrę, to dla mnie jest to zyskiem. Dlaczego? I tu widzimy ten kontekst bardzo, 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 bardzo taki bliski, bezpośredni, bo spotkam Chrystusa. Nie będę musiał czekać, oczekiwać, tylko stanę przed Chrystusem. Skoro tu Go szukam całe życie, no to radością dla mnie jest, gdy wreszcie stanę, gdy dojdę do celu swojego pielgrzymowania. Nie też, że mnie miał przyspieszać tą śmierć czy coś, bo to nie jest chrześcijańskie, ale gdyby tak się stało, że umrę, czy że mnie skażą na śmierć, to ja nie będę jakoś tam specjalnie z tego powodu rozpaczony czy załamany, bo przecież to przyspieszy moje spotkanie z Chrystusem. I teraz święty Paweł mówi, ja już bym właściwie to chciał. Już tutaj mam dosyć tego wszystkiego, ja już bym chciał stanąć przed Chrystusem. Zobaczmy, o jakich rzeczach my mówimy. Święty Paweł mówi, tak, ja już, Panie, nie to, że... Bo czasami rzeczywiście ktoś strasznie na przykład choruje, mówi, ja już bym chciał umrzeć, już mam dosyć tego wszystkiego, już mnie wszystko boli, Panie Boże, zabierz mnie z tego świata. Paweł nie w tym kontekście mówi. On mówi tak, Panie Jezu, no ja idę do Ciebie i im szybciej, tym lepiej, bo tęsknię, bo pragnę. Co innego jest, nie wiem, chęć śmierci, bo mnie wszystko boli i mam już dosyć życia i w ogóle jestem załamany. A co innego jest chęć śmierci z tęsknoty, tak? Z tęsknoty. Panie Jezu, no ja już się nie mogę doczekać. Nie? Ja już naprawdę, jeżeli to jestem gotowy, Paweł mówi, o tak, w tym kontekście. Ale mówi z drugiej strony, jeżeli trzeba i Panie Boże uznasz to za stosowne, że ja się do czegoś przydam, to ja zostanę i będę z Wami pracował. I mówi tu w tym kontekście takiego mocnego przekonania o własnej wartości, będę pośród Was pracował, bo dla Was jest to potrzebne. Zobaczmy, my już żyjemy ileś tam wieków, za 3 lata będzie 1050. rocznica chrztu Polski w 2016 roku. Żyjemy ileś wieków i to wszystko u nas jest już, no, już wiemy, już ta religijność już przez pokolenia przeszła, a mimo wszystko są, prawda, jakieś tam właśnie, jakieś zabobony, jakieś tam targi od wahadełka do gwiazd, różne takie rzeczy i tak dalej. A pomyślmy, co musiało być w takich mieszkańcach Filipii, którzy dopiero pierwsze pokolenie było nawróconych. No oni owszem, za tą wiarę przyjęli, byli ten, ale tu pytanie takie, wokół był świat pogański, to rzeczywiście tam było takich dużo problemów i Paweł mówi, no ja jestem po to, żeby was umacniać, żeby rozwiązywać problemy, żeby tłumaczyć, żeby wyjaśniać, żeby was umacniać. Czyli jeżeli będę po to potrzebny, to Panie Boże, ja się godzę, żebym jeszcze został i żebym po prostu tutaj z tymi mieszkańcami Filipii pracował. I teraz Paweł od razu przechodzi od tego do pouczenia, no bo skoro ma być i ma zostać, to co daj Boże i tak się rzeczywiście stało, to od razu umacnia tych swoich podopiecznych. Tylko postępujcie w sposób godny Ewangelii Chrystusa, abym ja, gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc daleko, usłyszał o was, że trwacie mocno w jednym duchu. Walczcie jednomyślnie o wiarę w Ewangelię i w niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom. Takie właśnie postępowanie jest dla nich zapowiedzią zguby, dla was zaś zbawienia. A znak ten pochodzi od Boga. Dostąpiliście bowiem łaski ze względu na Chrystusa, aby nie tylko w Niego wierzyć, lecz także dla Niego cierpieć. Tak oto toczcie tę samą walkę, w której widzieliście mnie i którą ja sam także toczę. I tu jest moc świadectwa pokazana, bo to jest cudowne, kiedy rzeczywiście mogę powiedzieć, ja jako kapłan, nie wiem, ktoś jako ojciec czy matka, ktoś jako nauczyciel, wychowawca, kiedy przychodzą i mówią, jak żyć, jak postępować, co wybrać, to jest cudowne, kiedy taki wychowawca, rodzic, kapłan może powiedzieć, patrz na mnie. Właśnie niewielu jest takich ludzi. Paweł jest takim człowiekiem, mówi, tak jak u mnie to widzicie, tak czyńcie. To tak jak patrzymy nie wiem, w najbliższym kontekście na Jana Pawła II, tak, który już odszedł, o którym mówimy błogosławiony, czekamy na kanonizację, to rzeczywiście to czemu ta młodzież tak do niego lgnęła? No dlatego, że on nie tylko ich tam pouczał i coś, ale on całym swoim życiem mówi, słuchajcie, proszę bardzo, to jest przykład, który ja wam daję. Oczywiście on tak nie mówił, ale my wszyscy to wiedzieliśmy, że jak się człowiek zbliżał, słuchał, to rzeczywiście te słowa są poparte przykładem życia. I teraz co zapowiada Paweł Filipianom? Mówi, walczcie dla Chrystusa, walczcie dla Ewangelii. Nie bójcie się tych, którzy są naokoło, bo będzie walka i to jasno zapowiada, ale nie bójcie się. Dlaczego to wołanie nie bójcie się, nie lękajcie się tych? Dlatego, że strach jest narzędziem złego ducha. U świętego Jana mamy, że miłość nie zna lęku. Czyli z jednej strony jest miłość i Bóg jest źródłem miłości. Właściwie w liście świętego Jana mamy definicję Pana Boga. Bóg jest miłością i prawdziwa miłość nie zna lęku. Czyli przeciwnością miłości, to czym posługuje się diabeł, to jest lęk, to jest strach. To nie jest jakaś tam ogromna potęga, która tu jest miłość, Pan Bóg i druga nienawiść, tak? Że to jest równoważne sobie. Nie. To były takie herezje, które o tym mówiły, między innymi manicheizm. Ale tak to jest miłość i diabeł jedynie może strachem człowieka odciągać od tego. Nie? I dlatego Paweł mówi, nie bójcie się, przyjdzie walka, walczcie dla Chrystusa. Nie bójcie się tego cierpienia dla dobrej sprawy. Nie? To tak jak ktoś, nie wiem, coś dobrego, coś wybiera, coś się poświęca dla kogoś, to nawet gdyby go tam w krzyżu bolało i tak dalej, no to powie, ale to jest dla dobrej sprawy, dobra. Przychodzę do domu padnięty, ale mam, wszystko mnie boli, ale mam tu satysfakcję, że walczę dla dobrej sprawy. I do tego Paweł ich zachęca, mieszkańców Filipii. I rozpocznijmy drugi rozdział jeszcze chwileczkę, bo ten czas nam niestety nieubłaganie ucieka. Jeśli więc coś znaczy upomnienie w Chrystusie, jeśli umacnia was miłość, jeśli łączy was ten sam duch lub jeśli macie w sercu miłosierdzie i współczucie, dopełnijcie mojej radości tym, że będziecie mieli te same dążenia i będziecie żywili tę samą miłość, że będziecie trwali w jedności i myśleli podobnie. Nie działajcie z myślą o uznaniu czy pochwałach, lecz z pokorą uważajcie jedni drugich za lepszych od siebie. Niech każdy troszczy się nie tylko o swoje własne sprawy, ale także o innych. Miejcie w sobie takie usposobienie, jakie też było w Chrystusie Jezusie. Kiedyś byłem na takim spotkaniu z rabinem i tam była mowa o małżeństwie w chrześcijańskim, jak Żydzi też tu pochodzą później o wychowaniu dzieci. I on mówi tak, że często rodzice chcą swoje dzieci wychować według ich drogi, według tego, co oni uważają za słuszne, według tego, co im przekazują. Ale mówi tak, że dziecko, kiedy staje się dorosłe, to ma odkryć swoją własną drogę i nią podążać. Nie? Tą jedyną po prostu drogę, którą Pan Bóg mu przygotował. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Paweł w ten sposób właśnie podchodzi. Mówi tak, ja wam daję przykład, ja wam poiłem pewne wartości, o tych wartościach wam mówiłem. I będę szczęśliwy, jeżeli wy z własnej woli wybierzecie tą drogę, podobną do mojej drogi, i będziecie nią szli. To jest tak jak zadowolenie, nie wiem, kogoś, kto dobrze wykona swój obowiązek i widzi, że to przynosi efekty, że druga osoba korzysta z tego jego. Ale Paweł zwrócił uwagę, on nigdy nie przymusza, on zawsze prosi. Mówi, to jest ta droga, ty masz ją odkryć sam. W swoim sercu masz odkryć, że to jest dla ciebie dobre, a jeżeli odkryjesz, że to jest dla ciebie dobre, to nią podążaj. Nie? I tu w tym kontekście ten rabin mówił, że wychowanie dziecka to nie polega na tym, że teraz dziecko ślepo idzie i tą drogą, którą mu rodzice wyznaczyli, tylko dziecko ma odkryć wartość w tym, co rodzice mówili, wartość w tej drodze, bo rodzice też wiele błędów popełniają, tak? Ale mają odkryć tą wartość w tym, co mu pokazują, i sam dobrowolnie tą drogą iść, po prostu umacniany przez przykład rodziców i przez ich modlitwy. Ja to zawsze tłumaczę bierzmowanym, że w pewnym momencie kończysz taki moment, kiedy cię popychają, kiedy cię ci każą, bo stajesz się dorosły i idziesz swoją drogą. I teraz staraj się tą swoją drogę odkryć, po prostu to, co ci przekazywano, te dobre rzeczy, odkryć, że to jest wartość nie tylko dla twoich rodziców, ale że to jest wartość dla ciebie. I staraj się tą drogą podążać, już nie dlatego, że ci mama czy tata każe, ale dlatego, że ty odkryłeś, że to jest coś dobrego. Nie? I to jest jakiś taki ideał w wychowaniu młodego człowieka. I dopiero wtedy jest ta odpowiedzialność i dojrzałość, kiedy człowiek rzeczywiście sam odkryje, sam rozpozna, że jest dla niego dobre i będzie tą drogą szedł. I teraz Paweł mówi, idźcie tą drogą, a ja z tego będę czerpał radość. Ja będę się cieszył. Idźcie nie dla, nie wiem, pochwał czy dla czegoś, ale idźcie, bo to, ta droga jest warta dla was. To tak czasami jak ktoś mówi, nie? Pójdę do kościoła, co mi to da? Co mi to da? Co ja przez to uzyskam? Co? Albo inny przykład. Dzisiaj młodzież ma w trzeciej klasie gimnazjum, jak zdają testy, mogą uzyskać dodatkowe punkty poprzez udział w wolontariacie. Różne formy wolontariatu. Muszą wtedy wypracować chyba 70 godzin tego wolontariatu. W różny sposób. To różne są możliwości. I teraz bardzo często jest tak, ponieważ to daje tam dodatkowe punkty do pójścia do szkoły średniej, no to robimy ten wolontariat i patrzę i te dzieciaki, proszę księdza, no tu coś jeszcze wymyślimy, bo mi brakuje 10 godzin, nie? I to pewnie samo w sobie to jest fajne, bo dzieciaki się uczą czegoś, przynajmniej nie siedzą tu i ten, ale to jest właśnie to, o czym mówi Paweł. Nie dlatego, że to ci coś da. Nie pytaj się, co ci to da, ile to ci da godzin wolontariatu, ale pomyśl sobie, że to jest dobre dla ciebie, że to, że ty możesz to robić, to jest łaska dla ciebie. To nie to, że ty coś dajesz, że ty, nie wiem, przez te 5 godzin będziesz w sklepie zbierał żywność dla potrzebujących, ale to, że ty przez te 5 godzin będziesz, to tobie da, to po prostu ty otrzymujesz. To każdy, kto pracuje na przykład z osobami niepełnosprawnymi, to sobie z czasem zdaje sprawę, że tak naprawdę to człowiek otrzymuje, bo ja się uczę cierpliwości, ja uczę się i tak dalej, nie? I Paweł tu mówi to w kontekście wspólnoty. Zwróćcie uwagę, nie myślcie tylko o sobie samych, o pochwałach, nie róbcie tego dla próżnej chwały, ale róbcie to dla drugiego, bo jesteście wspólnotą i jako wspólnota stoicie przed Panem Bogiem, jesteście za siebie wzajemnie odpowiedzialni. I kiedy rzeczywiście będziesz w tej miłości poświęcał się drugiemu człowiekowi, to ty otrzymasz nieskończenie więcej, niż tobie się wydaje, że dajesz. Nie? I to jest to przesłanie świętego Pawła na sam początek. On dziękuje, on pokazuje, że nawet mimo tego, że jest w więzieniu, to wszystko ma sens i daje mu to świadectwo do dodawania, daje mu to możliwość dodawania świadectwa i poucza, żeby mieszkańcy Filipii naśladowali go, żeby się nie bali, tylko walczyli dla Chrystusa i to walczyli tak bardzo po cichu, bardzo, bardzo pokornie, bardzo z taką świadomością, że to wszystko, co czynię, to jest i tak dzięki Chrystusowi, dzięki Jego łasce, że to On mnie popycha. A tak jak powie Paweł w innym miejscu, cóż masz, czego byś nie otrzymał? A skoro otrzymałeś, to czym tu się chlubić i chwalić? Dziękuję bardzo. Na tym skończymy, bo od 6 wersetu mamy piękny hymn o uniżeniu się Chrystusa, ale do tego będzie potrzeba trochę więcej rozważań, także zapraszam na przyszły tydzień.